Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest dziś Andrzej Dawidowski, wiceprezes całej Grupy Azoty i prezes Grupy Azoty Police.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin. Dzień dobry.
Jak wpisujemy sobie poliolifeny w internet, to od razu wyskakują nam takie tytuły w wyszukiwarce internetowej. Grupa Azoty w tarapatach, czy Orlen uratuje projekt Polimery Police? Grupa Azoty ma kolejne porozumienie z Orlenem w sprawie polimerów Police. Odstępujemy od umowy. Jest komunikat Azotów w sprawie polimerów Police. Grupa Azoty zrywa z wykonawcą fabryki za 7 miliardów w Policach. Naliczyła wysokie kary umowne. No brzmi to nie tylko nie najlepiej, ale wręcz strasznie.
Znaczy, myślę, jak dla takich dużych projektów są czasami czasy, które pokazują, że one, te inwestycje idą płynnie, a czasami dochodzimy do sytuacji takiej, która już pozostawia trochę spółkę i inwestora bez wyjścia. Czyli mówimy o tym, że Grupa Azoty Poliolefins jako jedna ze spółek Grupy Azoty doszła do takiego momentu, w którym nie była w stanie znaleźć porozumienia z głównym wykonawcą, czyli z Hyundai Engineering. Nie była w stanie realizować procesu inwestycyjnego przy współpracy z generalnym wykonawcą. No i musiała podjąć trudne decyzje w zakresie zakończenia tego procesu przy udziale generalnego wykonawcy. Jak spojrzą Państwo na to bardziej holistycznie, mówimy o ponad 2-letnim opóźnieniu w realizacji tej inwestycji i praktycznie większość tego opóźnienia wynika z winy generalnego wykonawcy, czyli z firmy, która realizowała ten proces.
Stąd te kary umowne, tak?
Stąd te kary umowne, czyli tak naprawdę spółka zrealizowała zapisy umowne, które łączyły ją z generalnym wykonawcą, naliczyła kary wynikające z należytego wykonania, czyli wynikające z opóźnienia, ale i również wynikające z jakości wykonanych urządzeń i dostarczonych urządzeń. Następnie odstąpiła od umowy i naliczyła również kary umowne w wysokości 111 milionów euro za odstąpienie umowy z winy wykonawcy.
A suma wszystkich kar to?
Suma wszystkich kar to jest równowartość dwukrotności kwoty 111, czyli 222 miliony złotych.
Z tego euro?
Euro. Z tego 107 milionów euro było zabezpieczone gwarancją, która została wypłacona przez ubezpieczyciela. Kwota ta znajduje się obecnie na koncie spółki i tak jak wiemy, jest to project finance, czyli jest finansowany przy udziale znaczącym banków, instytucji finansujących i trwają rozmowy i negocjacje w zakresie wykorzystania tej kwoty na realizację procesu przywrócenia produkcji i dokończenia instalacji.
Bo polimery stoją.
Na ten moment zakład produkcyjny jest zatrzymany. Jest przerwa produkcyjna na głównym urządzeniu, czyli na instalacji PDH na reaktorze. Nastąpiła szybsza eksploatacja tego urządzenia niż było to zakładane zgodnie z umową i zgodnie z parametrami, które miały zostać dostarczone przez generalnego wykonawcę i przez dostawcę technologii. Doszło do zatrzymania tej instalacji w drugiej połowie lipca i na ten moment, i stąd jakby konsekwencje również też poszczególnych etapów wypowiadania umowy i na ten moment instalacja czeka i jest przygotowywana do remontu.
Ale ona kiedykolwiek ruszyła na 100%? Pracowała na 100% ta instalacja? Polimery pracowały na 100%?
W czasie próbnych testów, które były realizowane na instalacji, zwłaszcza PDH, czyli produkcji propylenu, ona osiągała poziom 95%. Nigdy nie osiągnęła tych warunków kontraktowych, które były wymagane i żadna ze stron, czyli zarówno po stronie technologii, jak i również po stronie generalnego wykonawcy, nie zostały jednoznacznie wskazane przyczyny, jak i również możliwości osiągnięcia 100% gwarantowanej przez dostawcę poziomu produkcji.
To brzmi wszystko jak, mówiąc kolokwialnie, przestrzelona inwestycja.
To patrząc od samego początku i od roku już praktycznie 2016, w którym została podjęta decyzja o zmianie koncepcji na tą inwestycję, czyli odejścia od produkcji tylko i wyłącznie propylenu, który miał kosztować Grupę Azoty w granicach 1,5 miliarda do 1,7 miliardów złotych, zamieniono w tą inwestycję w ogromnej skali kompleks chemiczny produkujący w całym łańcuchu aż do polipropylenu i CAPEX praktycznie wzrósł czterokrotnie, ponieważ kwota zmieniła się ze złotówek na euro i ta kwota sięgnęła 1,5 do 1,7 miliarda euro, więc na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że Grupa Azoty i instytucje finansujące, jak i pozostałych akcjonariuszy, cała ta inwestycja kosztowała już ponad 7 miliardów złotych i nie przynosi efektu. Nie przynosi efektu w postaci pozytywnych przepływów pieniężnych, jak i również nie przynosi efektu w postaci produkcji i możliwości wprowadzenia tego produktu na rynek.
Polityczna megalomania to była?
Na etapie samego planowania zostało popełnione wiele błędów i wykazały to również audyty prowadzone przez Grupę Azoty wewnętrznie, ale również raport NIK-u jest jednoznaczny w tym zakresie. Zostało popełnionych wiele błędów przy analizie perspektyw dla tego rynku. Zostało popełnionych również wiele błędów w zakresie możliwości finansowania. Grupa Azoty zarabiając na poziomie EBITDA między 1 miliard a 1,2 miliarda złotych przed inwestycją w polimery Police nigdy nie byłaby w stanie spłacać tak ogromnego zaangażowania finansowego i nigdy by nie była w stanie zrealizować tej inwestycji sama. Więc biorąc pod uwagę to, na ile rzeczywiście obiecywane było wszystkim pracownikom w Policach, ale również w całej Grupie Azoty, że ta inwestycja będzie takim złotym dzieckiem Grupa Azoty i będzie przynosiła ogromne profity w przyszłości, to już same analizy na tamtym etapie pokazywały, że Grupa Azoty jest ostatnim ogniwem, które będzie spłacane w ramach tej inwestycji i ten zwrot z inwestycji nie będzie tak jak deklarowane w przeciągu kilku lat, tylko wiadomo, że to sięgało kilku, a później kilkudziesięciu lat. Więc Grupa Azoty z perspektywy swojej została wprowadzona w bardzo dużą finansową zapaść, między innymi przez projekt Polimery Police.
Pamiętam, jak premier Morawiecki otwierał, w cudzysłowie otwierał, no bo wtedy mówiono o otwieraniu polimerów i słuchając tego wszystkiego, co pan dzisiaj mówi, no to mam wrażenie, panie prezesie, że to brzmi jak miś na skalę naszych możliwości, parafrazując film.
Największym, bym powiedział, takim benefitem tego otwarcia dla spółki i dla całej grupy to była jedynie faktura wystawiona przez firmy, które obsługiwały tą imprezę, to otwarcie. Na tamten moment produkcja nie była realizowana, na tamten moment spółka nie funkcjonowała, na tamten moment spółka nie mogła operować i generować jakichkolwiek przychodów. Cały proces uruchomienia produkcji, tak jak też raportowaliśmy to w roku 2024, on następował tak naprawdę na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024, więc to jest coś, co wskazuje na to, kiedy, można powiedzieć, spółka zaczęła w jakikolwiek sposób realizować proces produkcji. Ale do uruchomienia całego kompleksu minęło jeszcze kilka miesięcy.
Mówi pan, że od połowy lipca produkcja całkowicie stoi, to ja mam pytanie o to, ilu pracowników zatrudniają polimery i co z nimi się teraz dzieje?
Dzisiaj w polimerach pracuje ponad 400 pracowników. Patrząc z perspektywy takiej, bym powiedział, redukcji zatrudnienia, na ten moment nie realizowaliśmy tego procesu w jakimś zakrojonym obszarze. To, co widzimy, to przede wszystkim, że w całej Grupie Azoty brakuje dzisiaj pracowników. Traktujemy Grupę Azoty Polyolefins jako jeden z naszych części całej grupy, jako obszar, który tak samo powinien pracować i współpracować z pozostałą częścią grupy, jak wszystkie tradycyjne biznesy. I to, co widzimy w Policach, to bardziej nam brakuje pracowników, niż mamy ich nadmiar. Oczywiście w poszczególnych obszarach, tak jak na przykład w spółce Polyolefins, może z pewnych względów w niektórych kompetencji być zbyt dużo, natomiast mamy śmiałą przestrzeń do tego, żeby zagospodarować ich w innych zakładach, tych pracowników Grupy Azoty Police. Natomiast też czekamy na rozwinięcie sprawy z potencjalnym partnerem, na ile rzeczywiście ta inwestycja będzie w stanie dalej być realizowana.
Ale to będą propozycje pracy też w Policach, czy na przykład w Tarnowie?
raczej nie zakładamy jakiejś dużej relokacji pracowników. Mamy, tak jak powiedziałem, dużo przestrzeni w Policach, bo cały czas poszukujemy pracowników. Można śledzić nasze ogłoszenia o pracę, jest ich sporo. Police z perspektywy swojego biznesu, one bardzo mocno pracowały na to, żeby poprawić wyniki finansowe i to zrealizowały. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że w dużym aspekcie takiej współpracy między Poliolefinami a Policami, ona już się rozpoczęła, bo część pracowników świadczy pewnego rodzaju usługi na rzecz Polic, mimo tego, że pracuje w Poliolefinach. To jest jakby raz. Drugie, uważamy, że na dzień dzisiejszy te ryzyko, aby spółka dokonywała jakichś grupowych zwolnień, jest tak naprawdę bardzo niskie. Czyli zakładamy, że po pierwsze mamy rozmowy z potencjalnym partnerem i wiemy, że to jest akcjonariusz, który w tej spółce funkcjonuje, to jest spółka Orlen, która jest zainteresowana i chce dalej ten biznes prowadzić, zwłaszcza, że jest ich to jest ich biznes. I też oczywiście mamy aspekt związany z tym, że ten potencjał wykorzystania kapitału ludzkiego jest również potrzebny w Policach, w tradycyjnym biznesie.
Domyślam się, że za wiele pan nie może powiedzieć, skoro rozmowy, negocjacje, spotkania trwają. Ale to jest tak, że to kukułcze jajo będzie jakoś zaopiekowane, że mamy pewność, że Orlen weźmie Polimery?
Pewności nigdy nie ma, bo tak jak państwo mogą śledzić nasze komunikaty prasowe, no to te podejście w zakresie potencjalnej współpracy z Orlenem, czy zwiększenia jego udziału w kapitale Grupy Azoty Poliolefins trwają już dość długo. One były nawet na pewien okres przerywane, później nastąpiło wznowienie tych rozmów. Cały czas oczywiście sytuacja spółki się zmienia, więc też i podejście akcjonariuszy się zmienia i stąd jakby powrót Orlenu do dyskusji. To, co byśmy chcieli zapewnić, że intencją wszystkich akcjonariuszy, bo musimy pamiętać również, że Hyundai jako generalny wykonawca, ale głównie jako akcjonariusz jest również zainteresowany, aby ta spółka funkcjonowała i w konsekwencji przynosiła jakieś pozytywne przepływy pieniężne, ponieważ każdy z nas, każdy z akcjonariuszy udzielił pożyczek. Czyli oprócz zaangażowania w postaci kapitału własnego, każdy z nas również udzielił pożyczek do tego przedsiębiorstwa. Więc każdy
najczarniejszy scenariusz, że fabryka stoi i to się nie zmieni, raczej nie jest brany pod uwagę. To musi ruszyć.
Zakładamy, że spółka, najczarniejszy scenariusz, jaki ma przed sobą, to jest to, że ten element jakby postoju potrwa jeszcze kilka miesięcy. I to ma związek z kilkoma podstawowymi aspektami. Aspekt numer jeden to jest czas realizacji tego remontu i przygotowań do niego. Standardowy taki remont, który powinien się odbywać raz na 3 lata, on trwa między 2 a 3 miesiące. Więc w momencie, gdy dojdziemy do porozumienia z instytucjami finansującymi ten projekt w zakresie wykorzystania tej kwoty z gwarancji, no to mamy czas na przygotowanie się do remontu, zaciągnięcie zobowiązań wobec firm, które będą realizowały ten remont, jak i również później sam proces realizacji tego remontu. To jest właśnie te między 2 a 3 miesiące. Musimy pamiętać, że to jest pierwszy remont na tej instalacji, więc jakby aspekt doświadczenia w realizacji tego projektu remontowego, ale również też doświadczenia wynikające z obsługi i uruchomienia tych instalacji, no wymagają zawsze trochę więcej czasu niż później przy każdym innym cyklicznym remoncie.
Policzył pan czas, a jak policzymy pieniądze, domyślam się, że stojąca fabryka i tak generuje gigantyczne koszty.
No i to jest problem właśnie dla Grupy Azoty i to, co było komunikowane przez prezesa Grupy Azoty Andrzeja Skolmowskiego. Grupy Azoty nie stać jest na to, aby utrzymywać ten projekt samemu indywidualnie. Stąd pilny proces poszukiwania partnera. Tak, to są bardzo duże koszty liczone w milionach czy dziesiątkach milionów złotych miesięcznie, bo pamiętajmy o tym, że oprócz aspektu związanego z pracownikami, to my bardzo mocno kontrybuujemy do budżetu miasta w zakresie podatków. Kilka milionów złotych spółka Grupa Azoty Poliolefins musi płacić podatku od nieruchomości, czyli od budynków i od budowli. To są wszystko koszty, które pojawiają się co miesiąc i co miesiąc muszą być pokrywane przez spółkę lub jeżeli spółka nie dysponuje swoimi pieniędzmi, muszą być pokrywane z pożyczek lub właściciele muszą niestety to pokrywać.
Czyli robicie wszystko, żeby całą Grupę Azoty Polimery nie pociągnęły na dno.
Tak. To jest bardzo mocne zadanie dzisiaj zarządu Grupy Azoty. Przede wszystkim z uwagi na to, że tradycyjny biznes Grupy Azoty zaczął już pozytywnie odbudowywać się. Czyli aspekt związany z biznesem nawozowym jest najlepiej kontrybującym dzisiaj do wyniku.
A na tym stoją zakłady chemiczne Police.
Za ten okres pierwszego półrocza cała grupa wygenerowała już pozytywnego wyniku EBITDA na poziomie 180 milionów złotych. Same Police to jest prawie 30 milionów złotych pozytywnego wyniku EBITDA, czyli pokazujemy to, że na obszarze, na którym się znamy, jesteśmy się w miarę szybko i w miarę racjonalnie odbudowywać. To, co dzisiaj możemy zobaczyć na całkowitym skonsolidowanym wyniku, czyli wynik ujemny na poziomie EBITDA, to niestety jest spowodowane spółką Grupy Azoty Polyolefins.
Ale to i tak są dziesiątki milionów złotych, a nie miliardowe straty jak rok temu na przykład.
No, dzisiaj tak, dzisiaj cała grupa już z perspektywy wyników zrealizowała część swojego planu naprawczego. Wdrożyliśmy program Azoty Biznes, który przynosi świetne rezultaty. To są inicjatywy realizowane przez setki osób w całej grupie i rzeczywiście te straty zmniejszyły się bardzo mocno. Gdybyśmy wyciągnęli spółkę Grupy Azoty Polyolefins jakby poza ten obszar, to tak jak wspomniałem, te wyniki na poziomie EBITDA byłyby już dodatnie i pozwalałyby w jakiś sposób realizować również kolejne procesy inwestycyjne. To, co jest takim problemem dla Grupy Azoty jeszcze poza oczywiście poliolefinami, no to jest cała sytuacja związana z niestabilnością Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące zielonej transformacji, oczekiwaniami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w zakresie zmian, które musi zrealizować chemia w Europie, co jest wyzwaniem dzisiaj niemożliwym do zrealizowania. I to nie są tylko aspekty finansowe, ponieważ no, możemy powiedzieć, że nawet gdybyśmy otrzymali pieniądze, to wszystko byłoby możliwe, ale czas, który nam pozostał do zrealizowania tych procesów, czyli tej zielonej transformacji, ale również dostępność do technologii. Dzisiaj nie ma sprawdzonych, funkcjonujących technologii, chociażby produkcji zielonego amoniaku w Europie, która by pozwoliła na to, aby spełnić wymagania stawiane przez przepisy, które powinny wchodzić w roku 2030.
Brzmi kuriozalnie.
Więc nasze działanie dzisiaj skupione jest przede wszystkim na tym, aby przekonać po pierwsze polityków po stronie tutaj naszej krajowej, czyli parlamentarzystów, do tego, aby stali murem za polską chemią. Naszym zadaniem również jest to, żeby przekonać europarlamentarzystów z Polski i nie tylko z Polski, bo działamy szerzej na przestrzeni Europy za pomocą chociażby Fertilizers Europe czy takich relacji bilateralnych. Przekonać do tego, aby w dwóch aspektach wspomóc chemię w Europie, czyli przede wszystkim w złagodzeniu pewnych przepisów, a w drugim elemencie przesunięcia ich w czasie. Musimy pamiętać o tym, w jakiej sytuacji się znajduje Polska, przede wszystkim Polska, ale również cała Europa. Przyjęliśmy ambitny bardzo projekt zbrojeniowy, który będzie kosztował miliardy złotych na poziomie naszego kraju, ale również na poziomie całej Europy. To są miliardy euro. Musimy wiedzieć też, że nie stać jest polskiego społeczeństwa i europejskiego społeczeństwa, żeby finansować dwa tak duże projekty w jednym czasie. Czyli projekt zbrojeniowy, który ma kosztować w Polsce prawie 5% PKB, jak i również zieloną transformację, bo musimy pamiętać, że te wszystkie pieniądze, które zostaną wydane w zieloną transformację, one finalnie pojawią się w cenie produktów, które będą dostępne dla konsumentów. Więc uważamy, że jeżeli mamy się zbroić, mamy być gotowi na obronę naszego kraju, no to musimy w jakiś sposób złagodzić efekt również dla społeczeństwa realizacji tej zielonej transformacji. No i finalnie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie takie, co jest podstawą przemysłu zbrojeniowego. Podstawą przemysłu zbrojeniowego jest chemia. Projekt nitrocelulozy, który przygotowujemy w Tarnowie, to jest podstawa do produkcji pocisków kaliber 155. Cała chemia, którą produkujemy w zakresie chociażby saletry amonowej, to jest również podstawa do produkcji amunicji. Więc bez chemii nie ma przemysłu zbrojeniowego w Europie. Nawet patrząc na tworzywa, które produkowane są w Tarnowie, czy amoniak, który produkowany jest w Policach, to są podstawy do produktów zbrojeniowych, więc musimy sobie też powiedzieć wprost, jeżeli nie będzie chemii w Europie, to nie będzie realizacji projektów zbrojeniowych.
A jednocześnie od tej geopolityki jesteście gigantycznie uzależnieni, bo teraz cała grupa Azoty zaczyna stawać na nogi, dlatego że chociażby mamy cła na nawozy z Białorusi czy z Rosji.
Tak, cła zostały wprowadzone i to jest ogromne podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych, bo zaangażowanie ze strony Polski, polskich polityków, polityków, którzy pracują w Parlamencie Europejskim, było ogromne, ale również zaangażowanie, tak jak widzieliśmy, ze strony związków zawodowych, które walczyły o to, aby te cła zostały wprowadzone, było bardzo duże. Ze strony wszystkich pracowników Grupy Azoty i komórek do tego dedykowanych, ta determinacja spowodowała, że to chyba był najkrótszy okres, w jakim udało się takie cła wprowadzić, więc jest to coś, co przyniesie efekty. Natomiast to są efekty, które dopiero pojawią się w czasie. Czyli proces wprowadzenia oczywiście wywołał dużo dyskusji i burzy na arenie międzynarodowej, czyli jeżeli był komunikowany bardzo mocno przez Komisję Europejską czy Parlament Europejski dotyczących prac i realizacji tych prac nad projektem wprowadzenia ceł, no to tak samo po stronie osób, które prowadzą ten biznes, czyli importu nawozów, powodował to, że ta skala importu w pierwszym półroczu była ogromna. Zapasy, które zostały skumulowane zarówno w portach szczecińskich, ale i Trójmiasta, są zatrważające. Ten import tak naprawdę był o 80% większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, więc zakładamy to, że ten kwartał trzeci i czwarty to są kwartały, w których będzie dochodziło do wyprzedaży tego produktu z magazynów w portach, ale również magazynów zlokalizowanych przy wschodniej granicy Białorusi. I dopiero ten efekt ceł będzie widoczny w pierwszym kwartale 2026 roku, co dla nas oczywiście jest aspektem bardzo pozytywnym, zwłaszcza, że kolejne podniesienie stawek celnych jest planowane na lipiec 2026.
Chciałbym zakończyć jeszcze, wracając do tematu polimerów w Police. Proszę powiedzieć z perspektywy mieszkańca gminy i okolic, czy jak już uda się z powrotem uruchomić produkcję, bo zakładamy ten jednak optymistyczny scenariusz, czy znowu będzie kłopot z łunami, hałasami, słupami ognia, z zapachem?
Spółka przygotowała cały plan dojścia do poziomu 100% produkcji, realizacji procesu remontowego, uruchomienia i rozpoczęcia tej produkcji. Musimy wziąć pod uwagę, że oczywiście on potrwa kilka miesięcy, natomiast jak popatrzą Państwo na to, w jaki sposób takie instalacje pracują na świecie, to ta łuna tak naprawdę w normalnym cyklu produkcyjnym powinna się pojawiać mniej więcej raz na 3 lata. Czyli ona jest tylko i wyłącznie w przypadku procesu uruchomienia i zatrzymania tej instalacji, bo wtedy są uwalniane węglowodory i po to, żeby nie dochodziło do jakiegokolwiek zanieczyszczenia środowiska, to tak jak naturalnym procesem jest po prostu jak spalamy w każdym innym miejscu, to wypalanie tych węglowodorów. I tutaj ten proces powinien być zagospodarowany i nie powinno do niego dochodzić. To, co widzieliśmy na tym etapie okresu ostatniego, czyli prawie 2 lat, tych wielokrotnych uruchomień i wyłączeń flary tak zwanej, dochodziło to przede wszystkim z niestabilności procesu i braku możliwości prowadzenia tego procesu, nawet przez generalnego wykonawcę. Nie byli w stanie utrzymać produkcji przez dłuższy okres i stąd dochodziło do zrzucania węglowodorów na flarę i wypalania ich po to, żeby nie dochodziło do skażenia środowiska. Dzisiaj mamy duże wsparcie również, i to muszę podkreślić, duże wsparcie ze strony osób, które takie instalacje, czy zbliżone instalacje prowadziły po stronie Orlenu, i oni mają duże doświadczenie, wspierają nas w tym procesie i pozwalają nam na to, aby rzeczywiście to było możliwe do ustabilizowania i do prowadzenia normalnego procesu produkcyjnego, więc zakładam, że nie. Natomiast no, kluczowe jest to, że spółka ten plan przygotowała, przedstawiła instytucjom finansującym, przedstawiła go akcjonariuszom, chce go realizować i przygotowuje się do tego, żeby mieć możliwość rozpoczęcia remontu.
Andrzej Dawidowski, wiceprezes Grupy Azoty i prezes Grupy Azoty Police, był moim i Państwa gościem w Rozmowach pod Krawatem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.